Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Millionaire Next Door – The Surprising Secrets of America's Wealthy, napisana przez Thomasa J. Stanleya i Williama D. Danko to klasyczna pozycja z dziedziny finansów osobistych, oparta na badaniach amerykańskich gospodarstw o wysokim majątku. Autorzy podważają popularny obraz milionera jako osoby mieszkającej w luksusowej dzielnicy, kupującej prestiżowe marki i ostentacyjnie demonstrującej dochody. Ich główny argument brzmi inaczej: trwały majątek częściej powstaje dzięki systematycznemu oszczędzaniu, kontroli wydatków, inwestowaniu oraz koncentracji na niezależności finansowej niż dzięki samym wysokim zarobkom. Książka nie jest instrukcją szybkiego wzbogacenia się ani podręcznikiem wyboru konkretnych akcji. Jest analizą zachowań, decyzji konsumpcyjnych i rodzinnych nawyków ludzi, którzy skutecznie gromadzili aktywa przez długi czas. Stanley i Danko zestawiają osoby dobrze akumulujące majątek z tymi, które mimo wysokich dochodów pozostają relatywnie mało zamożne. Dzięki temu pokazują, że dochód, majątek i widoczny styl życia są trzema różnymi zjawiskami. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, majątek nie jest tym samym co wysoki dochód. Najważniejsze rozróżnienie w książce dotyczy dochodu i majątku. Dochód oznacza pieniądze wpływające w określonym czasie, zwykle w skali roku. Majątek netto oznacza natomiast wartość posiadanych aktywów po odjęciu zobowiązań. Autorzy pokazują, że osoba zarabiająca bardzo dobrze może jednocześnie mieć niewielki majątek, jeśli większość pieniędzy przeznacza na kosztowny dom, samochody, kredyty, usługi i konsumpcję podnoszącą status. Z drugiej strony, ktoś o mniej spektakularnych zarobkach może z czasem zbudować znaczące aktywa. Jeśli regularnie odkłada nadwyżki i nie zamienia każdego wzrostu dochodu na wzrost wydatków. To rozróżnienie jest ważne, ponieważ publicznie widoczne oznaki zamożności często są finansowane bieżącym dochodem albo długiem, a nie zgromadzonym kapitałem. Stanley i Danko proponują prostą orientacyjną formułę oczekiwanego majątku netto, łączącą wiek i roczny dochód przed opodatkowaniem. Nie należy traktować jej jako uniwersalnej miary osobistej wartości ani ścisłego standardu dla każdego etapu życia. Ma ona raczej ujawniać różnicę między zdolnością do zarabiania a zdolnością do zatrzymywania i pomnażania pieniędzy. W realiach różnych krajów, w tym Polski, jej wynik wymaga ostrożnej interpretacji ze względu na odmienne płace, podatki, ceny mieszkań i systemy emerytalne. Po drugie, życie poniżej możliwości jako mechanizm budowania kapitału. Książka przedstawia oszczędność nie jako przypadkową surowość, lecz jako świadomy mechanizm tworzenia kapitału. Badani przez autorów zamożni ludzie zwykle wydawali mniej niż pozwalałyby im bieżące przychody. Nie chodzi o automatyczne odrzucanie każdej wygody, ale o utrzymywanie trwałej różnicy między wpływami a wydatkami. Tę nadwyżkę można przeznaczać na aktywa, spłatę zobowiązań, zabezpieczenie płynności finansowej i inwestycje. W długim okresie właśnie powtarzalność takich decyzji ma większe znaczenie niż pojedynczy, wyjątkowo dobry rok zawodowy. Autorzy szczególnie krytycznie opisują presję statusową, czyli kupowanie dóbr po to, aby sygnalizować sukces otoczeniu. Drogi samochód czy dom mogą dawać widoczny symbol pozycji, lecz jednocześnie obciążają budżet kosztami zakupu, utrzymania, ubezpieczenia i finansowania. W konsekwencji redukują środki, które mogłyby pracować na przyszłą niezależność. Praktyczny sens tej tezy polega na planowaniu wydatków przed podjęciem zakupów, a nie na liczeniu, co zostanie pod koniec miesiąca. Warto odróżniać wydatki zgodne z własnymi potrzebami od wydatków podejmowanych dla społecznego wrażenia. Książka nie twierdzi, że każdy skromny konsument zostanie milionerem. Podkreśla jednak, że bez kontroli poziomu życia wysoki dochód sam w sobie rzadko zamienia się w trwały majątek. Po trzecie, PAW i UAW, czyli dlaczego podobne zarobki dają odmienne wyniki, Stanley i Danko wprowadzają dwa charakterystyczne określenia.
PAW, czyli Prodigious Accumulator of Wealth, to osoba wyjątkowo skuteczna w gromadzeniu majątku. UAW, Under Accumulator of Wealth, to osoba, której majątek jest niski w relacji do wieku i dochodów.
Kategorii te mają zwrócić uwagę na rezultat finansowych zachowań, a nie na sam poziom pensji czy prestiż zawodu.
POW zwykle planuje, zna strukturę własnych wydatków, utrzymuje rezerwy i kieruje środki ku aktywom. UAW może mieć wysokie przychody, ale przeznaczać je na coraz droższy styl życia, przez co jej bilans majątkowy pozostaje słaby.
Ta rama jest użyteczna, ponieważ przesuwa pytanie, z ile zarabiam, na co po latach pozostaje z moich zarobków. Zarazem wymaga krytycznego użycia.
Majątek w konkretnym momencie zależy również od wieku, sytuacji rodzinnej, zdrowia, historii zatrudnienia, kosztów mieszkaniowych, dziedziczenia oraz warunków gospodarczych.
Nieuczciwe byłoby uznawanie każdego UAW za osobę nieodpowiedzialną. Wartość tej typologii leży więc w diagnozie nawyków, nie w moralnej ocenie ludzi.
Czy budżet pozwala na nadwyżkę? Czy wzrost dochodu natychmiast podnosi koszty życia? Czy dług służy celom czy konsumpcji? Czy aktywa rosną z czasem?
Na takie pytania model PAW i UAW daje konkretny, zrozumiały język. Po czwarte, niezależność finansowa ważniejsza niż demonstrowanie statusu.
W badaniu Stanleya i Danko ważną cechą osób zamożnych jest przedkładanie niezależności finansowej nad wysoki status społeczny.
Niezależność oznacza możliwość podejmowania życiowych i zawodowych decyzji bez pełnego uzależnienia od kolejnej wypłaty. Wymaga ona aktywów, płynności, ograniczonych zobowiązań oraz rozsądnej struktury kosztów stałych.
Status natomiast jest często oparty na tym, co inni mogą zobaczyć – na adresie, marce, samochodzie czy sposobie spędzania wolnego czasu.
Autorzy wskazują paradoks, im bardziej ktoś musi stale potwierdzać pozycję drogą konsumpcją, tym mniej środków może pozostawać na budowę autonomii.
Ta obserwacja pomaga zrozumieć, dlaczego pozornie skromne gospodarstwa domowe mogą być finansowo silniejsze niż osoby otoczone oznakami luksusu.
Książka nie potępia ambicji, wysokich dochodów ani jakościowych zakupów. Jej krytyka dotyczy podporządkowania decyzji finansowych cudzym oczekiwaniom.
Praktyczne zastosowanie tej idei wymaga określenia własnej definicji wystarczającego poziomu życia.
Następnie można oddzielić koszty, które rzeczywiście zwiększają jakość codzienności, od tych, które służą głównie wizerunkowi.
Takie podejście zmniejsza ryzyko inflacji stylu życia po awansie lub podwyżce.
W dłuższym horyzoncie pozwala też traktować pieniądze jako narzędzie wyboru, a nie jako narzędzie nieustannej prezentacji społecznej. Na koniec – rodzina.
Samodzielność dzieci i wybór okazji zawodowych. Książka wykracza poza indywidualny budżet, ponieważ analizuje rodzinne i zawodowe warunki sprzyjające akumulacji majątku.
Jedna z tez dotyczy tzw. ekonomicznej opieki ambulatoryjnej rodziców, czyli regularnego finansowego wspierania dorosłych dzieci.
Autorzy argumentują, że pomoc udzielana bez granic może utrwalać zależność, osłabiać motywację do samodzielnego zarządzania pieniędzmi i uszczuplać zasoby rodziców.
Nie jest to jednak argument przeciw pomocy rodzinie w każdej sytuacji.
Rozsądniej odczytać go jako zachętę do ustalenia celu, zakresu i konsekwencji wsparcia, zwłaszcza gdy ma ono stać się stałym elementem budżetu.
Zamożne gospodarstwa opisywane w książce przekazują dzieciom przede wszystkim wzorce oszczędności, odpowiedzialności i samodzielności. Drugim wymiarem jest praca.
Autorzy zauważają znaczenie przedsiębiorczości, trafnego rozpoznawania potrzeb rynku oraz wyboru zajęć, które dają możliwość tworzenia nadwyżek.
Nie przedstawiają jednak jednego zawodu jako gwarancji bogactwa. Istotne jest raczej połączenie kompetencji zawodowych z dyscypliną finansową.
Przedsiębiorca może dużo zarabiać i nie budować majątku, jeśli jego koszty i ryzyko są źle kontrolowane.
Pracownik etatowy może natomiast skutecznie akumulować kapitał dzięki regularnemu inwestowaniu.
Wniosek jest praktyczny: decyzje o karierze, poziomie ryzyka, finansowaniu rodziny i sposobie wychowania dzieci współtworzą długofalowy bilans majątkowy. Podsumowując,
Millionaire Next Door warto polecić przede wszystkim osobom,
które chcą lepiej odróżniać dochód od majątku i szukają realistycznego spojrzenia na długoterminowe budowanie bezpieczeństwa finansowego.
Skorzystają z niej zarówno dobrze zarabiający, którzy zauważają, że ich oszczędności nie rosną proporcjonalnie do przychodów, jak i czytelnicy na wcześniejszym etapie kariery,
chcący ukształtować nawyki przed wzrostem kosztów życia. Książka może być też użyteczna dla rodzin rozmawiających o wsparciu dorosłych dzieci, celach finansowych i granicach konsumpcji.
Jej praktyczna wartość nie polega na wskazaniu jednej inwestycji ani na obietnicy szybkiego awansu majątkowego.
Polega na zmianie punktu obserwacji zamiast oceniać sytuację po widocznych symbolach sukcesu. Autorzy kierują uwagę na aktywa, zobowiązania, budżet, niezależność i czas.
Na tle wielu książek finansowych wyróżnia ją badawczy charakter oraz koncentracja na zwyczajach realnych gospodarstw domowych.
Zamiast opowiadać o wyjątkowych miliarderach czy spektakularnych transakcjach, analizuje mniej widowiskową drogę konsekwentnego gromadzenia kapitału. Trzeba przy tym pamiętać,
że dane i przykłady pochodzą głównie z amerykańskiego kontekstu lat 90., dlatego konkretne liczby nie powinny być bezpośrednio przenoszone na współczesną Polskę.
Mimo tego podstawowe pytania pozostają aktualne: ile zostaje po wydatkach? Czy rosną aktywa oraz czy styl życia wspiera, czy ogranicza finansową swobodę?
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Thomas J. Stanley, PhD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.